To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 136. Dzisiaj odpowiem na pytanie, jak systematycznie oszczędzać pieniądze z myślą o przyszłości dzieci. Cześć, dzień dobry, witam Cię w 136. odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, podpowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale osoba, która stworzyła to przysłowie, chyba nie miała wiele wspólnego z przybytkiem. Głowa niestety potrafi boleć, zwłaszcza wtedy, gdy zastanawiamy się, jak zagospodarować nadwyżki finansowe, jak zabezpieczyć dzieci na przyszłość i swoją przyszłość. Dylematów z tym związanych nie mają tylko ci, tak sobie myślę, którzy dosyć beztrosko przechodzą przez swoje życie, beztrosko podchodzą do pieniędzy. Z jednej strony wpadło, z drugiej strony wypadło, nie ma się czym martwić. A osoby rozsądne finansowo mają jednak czasami nie lada orzech do zgryzienia. I niedawny start programu 500+ dla pierwszego dziecka też spowodował taką kolejną falę maili z waszymi pytaniami dotyczącymi tego, jak mądrze i w optymalny sposób odkładać pieniądze z myślą o przyszłości dzieci. I ja już kilka lat temu pisałem taki artykuł na ten temat, jak stworzyć system takiego, no system systematycznego oszczędzania dla dzieci. Link do tego artykułu znajdziecie w notatkach do tego odcinka podcastu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/136. Ale myślę sobie, że warto odświeżyć ten temat, no zwłaszcza, że dzisiaj mam takie, powiedziałbym, bardziej asekuracyjne podejście niż wtedy. Co też wynika trochę z obserwacji tych waszych doświadczeń inwestycyjnych, waszych i innych rodaków. I nie ukrywajmy, one są dosyć niskie i te umiejętności. I w dzisiejszym odcinku tak sobie pomyślałem, że przedstawię wam kilka strategii oszczędzania z myślą o dzieciach przy założeniu w zasadzie braku umiejętności inwestycyjnych i z takim dużym naciskiem na bezpieczeństwo i ochronę tego zgromadzonego przez was kapitału. I tu od razu jedna uwaga. Ten odcinek podcastu przeznaczony jest dla osób, które uważają, że nie potrafią inwestować. Więc jeśli uważasz, że już to potrafisz, no to po prostu inwestuj w taki sposób, który jest dla ciebie dogodny. Wyłącz podcast i naprawdę przestań słuchać, bo szkoda czasu. Nie jesteś w targecie. I teraz, żebyście dobrze potrafili się odnaleźć, czy jesteście w tej grupie, która powinna posłuchać tego odcinka, to zacytuję wam kilka listów, które wybrałem z tych, które wpadły do mojej skrzynki. I pierwszy list napisał Sebastian, który pisze do mnie tak. Cześć Michał. Od dłuższego czasu śledzę Twój blog i dziękuję Ci za rzetelne i przydatne treści w nim zawarte. Być może dobrym pomysłem byłby artykuł dotyczący oszczędzania na przyszłość dziecka. Od kilku tygodni jesteśmy szczęśliwymi rodzicami Filipa. Rozpatrujemy, w jaki sposób najlepiej rozpocząć oszczędzanie dla niego, a dokładnie za pomocą jakiego instrumentu finansowego. Przeglądam oferty i ciężko znaleźć odpowiedź. Myślę, że najlepszą opcją byłyby lokaty z możliwością dopłaty albo konto oszczędnościowe, ale konta oszczędnościowe są dosyć nisko oprocentowane na ten moment. Ciężko znaleźć lokatę, która umożliwia dopłatę środków, a pewnie część rodziny zadeklaruje drobne comiesięczne przelewy. My sami też planujemy odkładać pewne kwoty w każdym miesiącu. Nie wiem, czy temat wydaje się z Twojej perspektywy interesujący, ale myślę, że grono odbiorców mogłoby być całkiem spore. Drugi list napisał Marcin, też go mam zanotowanego tutaj. Witam. Niedawno zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami Janka i się tak zastanawiamy nad oszczędzaniem dla niego. Myślimy, żeby co miesiąc wpłacać 100-200 zł na jego lokatę, fundusz lub konto oszczędnościowe. No właśnie, co wybrać? Okres to 16 do 20 lat i nie wiemy, co lepsze i bezpieczniejsze. Co w tym temacie, panie Michale, poradzisz? I ostatni mail, który mam tutaj zanotowany, to jest mail od Izy, która napisała kiedyś tak. Cześć, dopiero od niedawna czytam twojego bloga, ale zdążył już wnieść dużo pozytywnych zmian w moich finansach domowych. Jako matka dwójki dzieci, 10 i 8 lat, cały czas martwię się o ich przyszłość. Czy mógłbyś doradzić, jakie produkty finansowe są godne uwagi pod kątem oszczędzania dla dzieci? Lokata, fundusze inwestycyjne, a może coś innego? No i właśnie, jeśli te trzy maile w jakiś sposób oddawały specyfikę tych twoich wątpliwości, no to zapraszam do dalszego słuchania. Ja na podstawie kilkudziesięciu waszych maili, takich najczęściej powtarzających się oczekiwań związanych z oszczędzaniem dla dziecka, przygotowałem sobie taką listę wymagań związanych z taką formą oszczędzania. I ona wygląda następująco. Po pierwsze, szukacie prostych i nieskomplikowanych produktów oszczędnościowych. Idealny jest taki scenariusz, w którym raz wybieracie sobie jakiś sposób oszczędzania i później nie musicie się już martwić ani zastanawiać nad tym co miesiąc, tylko po prostu dopłacacie kolejne kwoty. Czyli można powiedzieć, że takie idealne dla was rozwiązanie to jest raz ustawić i zapomnieć. Po drugie, ważna jest dla was regularność i systematyczność wpłat. Nie chcecie wpłacać raz większej kwoty, tylko co miesiąc po prostu systematycznie wpłacać 100, 200 czy 500 zł, no z myślą o przyszłości dziecka. Ale jednocześnie właśnie, tak jak powiedziałem, bez każdorazowego zastanawiania się nad tym, w jaki sposób te pieniądze powinny zostać rozdysponowane, więc trochę nawiązuję do tego punktu pierwszego. Po trzecie, wielu z was myśli o tym zaraz po narodzinach dziecka, ale zdarzają się też takie osoby, które już mają starsze dzieci, dopiero teraz zastanawiają się, jak odłożyć coś dla nich na przyszłość. Czyli jakby tak podsumować, to macie przed sobą perspektywę powiedzmy max 20 lub kilkunastu lat oszczędzania, w niektórych przypadkach zaledwie kilku lat oszczędzania. Po czwarte, w większości nie macie sformułowanego celu oszczędzania. I w sumie nie ma w tym nic złego, bo po prostu pragmatycznie chcecie co miesiąc odkładać stałą kwotę z takim założeniem, żeby dzieci miały łatwiejszy start w dorosłym życiu. I to także jest dobra motywacja i wydaje mi się, że wcale nie trzeba tu na siłę szukać celów takich jak na przykład odkładam na studia mojego syna czy inne cele. Grunt, żebyście potrafili robić to systematycznie. I po piąte, wiele osób podkreśla, że ważne jest dla nich bezpieczeństwo odkładanych środków. I oczywiście chcecie, aby te pieniądze pracowały, jak najlepiej zarabiały, ale z drugiej strony wcale nie akceptujecie utraty kapitału. Powtórzę, w większości nie akceptujecie utraty nawet części zgromadzonego kapitału i myślę, że to ma kluczowe znaczenie dla wyboru sposobu odkładania pieniędzy dla dzieci. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zanim jeszcze pójdziemy dalej, trochę szerzej naświetlić ten problem. No niestety większość z nas nie potrafi inwestować. Nie pogłębiamy swojej wiedzy w tym obszarze i jednocześnie dosyć naiwnie wierzymy, że specjaliści nas wyręczą w mniejszym czy większym stopniu w takim odpowiednim dobieraniu form inwestowania naszych pieniędzy. A ja nie ukrywam, że jestem co do tego sceptyczny. I o ile sam potrafię znaleźć takich rzetelnych specjalistów, którym naprawdę zależy na wynikach ich klientów, to niestety trzeba ich szukać dosłownie ze świecą. I nawet przy mojej sporej wiedzy mam często taki problem, że trudno mi jest rozpoznać, czy mam do czynienia z prawdziwym specjalistą, który ma dodatkowo wysoką etykę zawodową, czy po prostu znowu natknąłem się na świetnego sprzedawcę, któremu zależy przede wszystkim na jego osobistym zarobku. Ja tutaj dla jasności rozumiem, że każdy ma prawo zarabiać, ale nie akceptuję, gdy odbywa się to nadmiernym kosztem klientów i po prostu wciskając klientom produkty, które są niedostosowane do ich potrzeb. I moja smutna konstatacja jest taka, że przeciętny oszczędzający ma dużo większą szansę trafić na nierzetelnych sprzedawców produktów finansowych niż na takie osoby, które nawet po latach będzie oceniał jako dobrze wykonujące swoją pracę. Już tak trochę dygresja na boku, ale znane są mi też takie przypadki osób, które na przykład były sprzedawcami kiedyś polis inwestycyjnych, takich toksycznych polis inwestycyjnych, świetnie na tym zarabiały. Otrzymywały wysokie prowizje za zachęcenie do tych produktów kolejnych klientów, a dzisiaj na przykład tym samym klientom, którzy stracili przez nich oszczędności życia, no proponują odzyskiwanie pieniędzy od towarzystw ubezpieczeniowych. Oczywiście za kolejną sowitą prowizję, no w tym przypadku płaconą bezpośrednio przez klienta, po prostu od każdej wygranej sprawy. Także no są i takie przypadki na rynku. I tu chcę też podkreślić, że te złe praktyki widać zarówno w działaniach pojedynczych sprzedawców, jak i całych instytucji finansowych, bo przykładowo no, z jednej strony może być tak, że osoby zarządzające funduszami w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, czyli w TFI, potrafią wykręcać całkiem przyzwoite stopy zwrotu brutto, ale po naliczeniu wszystkich opłat za zarządzanie, prowizji, ten wynik netto dla klienta bywa po prostu niesatysfakcjonujący. A później się okazuje, że jeśli konkretny fundusz nie radzi sobie przez dłuższy czas z wychodzeniem na plus albo jakoś istotnie odstaje od konkurencji, to TFI zmienia jego nazwę, zmienia jego politykę inwestycyjną, próbując w ten sposób no jednak jakoś zamiatać ten problem pod dywan. Tak? Już teraz mamy nowe otwarcie, oferujemy nowy świetny produkt. Dla ciebie kliencie nic się nie zmieniło, co oczywiście nie jest do końca prawdą. Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem prostoty, przejrzystości, niskich opłat, a tych niestety, takiej kombinacji niestety nie odnajduję w ofercie polskich ubezpieczycieli, którzy proponują przeróżne polisy inwestycyjne, czy TFI, które oferują dosyć kosztowne fundusze inwestycyjne, nie oszukujmy się. No ale trzeba też powiedzieć uczciwie, że sytuacja na rynku się powoli poprawia. Nadal jednak taką największą patologią pozostaje sprzedaż polis inwestycyjnych, gdzie handlowcy na etapie sprzedaży obiecują klientom pomoc w późniejszym inwestowaniu, pokazują historyczne wykresy i na ich podstawie też prognozują przyszłość, zawsze taką podkoloryzowaną w zasadzie. A niestety po przelaniu pieniędzy przez klienta i zakupie jednostek, klient zostaje w zasadzie odstawiony na boczny tor i zostawiony sam sobie. A później ewentualne jego straty i pretensje no, z jego strony tłumaczy się w ten sposób, że no, widziały gały co brały, tak? I że to po prostu klient wybrał złe fundusze, chociaż mógł wybrać inne, mógł realokować te swoje inwestycje. Prawda jest jednak taka, że zdecydowana większość klientów po prostu nie wie, co ma wybrać, bo samych polskich funduszy inwestycyjnych jest w tej chwili na rynku kilkaset, a jeśli dodasz jeszcze do nich te fundusze, które są dostępne w ramach polis UFK, czyli ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, to robi się ich chyba kilka tysięcy. I ja mam czasami takie wrażenie, że ten brak rzetelnej edukacji klientów i uświadamiania ich o jakie są ryzyka inwestowania, to jest dosyć świadoma strategia działania instytucji finansowych, które zarabiają na klientach zawsze. Niezależnie od tego, czy klienci zyskują, czy tracą, to TFI czy ubezpieczyciele zarabiają po prostu zawsze. I oczywiście możesz się teraz zastanawiać, dlaczego ja znowu robię taki szeroki wstęp do tematu, zamiast przejść do konkretów, ale chcę po raz kolejny uczulić, że nikt nie wyręczy cię w opracowaniu własnej strategii zarządzania kapitałem i nikt nie zdejmie z ciebie odpowiedzialności za decyzje, które podejmujesz. Jeśli na czymś się nie znasz, to nie oszukuj się, że jest inaczej. Albo zdobądź wiedzę, no albo sobie po prostu odpuść, bo oba te rozwiązania są ok i nie każdy musi aktywnie inwestować. Serio, nie każdy musi aktywnie inwestować. Czasami łatwiej jest po prostu zarobić pieniądze, odłożyć je i jedynie zadbać o to, aby chronić ten zgromadzony już kapitał, bez nastawiania się na jego pomnażanie na drodze inwestycji, które są obarczone po prostu ryzykiem. Chcę też dokonać jednego bardzo istotnego zastrzeżenia, chociaż wiem, że część z Was może się z nim nie zgodzić albo wręcz ocenić, że daje złą radę. Uważam, że są pewne sytuacje, w których nie powinniście odkładać pieniędzy dla dzieci, bo ma to dużo niższy priorytet niż na przykład rozwiązanie waszych problemów finansowych. I taką pierwszą ewidentną sytuacją jest po prostu bycie w długach. Jeśli mamy długi, to najpierw trzeba się uporać z nimi. Każdą możliwą nadwyżkę pieniędzy, którą mamy, przeznaczyć na spłatę długów. Bo dopiero po wyjściu na zero można w zasadzie myśleć wtedy o oszczędzaniu i dopiero wtedy to ma sens. Bo nawet jak się nad tym zastanowicie, no załóżmy, że macie 500 zł miesięcznie dodatkowo do dyspozycji, chcielibyście odkładać na, dla dzieci i wpłacacie te pieniądze na nieoprocentowane albo nisko oprocentowane konto oszczędnościowe, które zarabia załóżmy, nie wiem, 1,5% w skali roku. A jednocześnie płacicie odsetki od swoich długów, tu będę optymistą, załóżmy, że w wysokości 10% w skali roku, a wiadomo, że część kredytów jest oprocentowana wyżej, jeżeli uwzględni się wszystkie opłaty dodatkowe, a jeżeli zaciągacie pożyczki w firmach spoza sektora bankowego, no to to oprocentowanie będzie jeszcze wyższe. Czyli tak naprawdę w takiej sytuacji najlepszą inwestycją tu i teraz jest po prostu spłata długów. Drugi scenariusz, w którym odradzam odkładanie pieniędzy dla dzieci, to jest taka sytuacja, jeśli nie macie żadnych oszczędności, bo w takim przypadku też kluczowe jest zadbanie przede wszystkim o własne bezpieczeństwo finansowe i uzbieranie najpierw funduszu awaryjnego w wysokości 1000 czy 2000 zł, a potem całej poduszki finansowej. I w zasadzie dopiero po jej skompletowaniu można nadwyżki odkładać dla dziecka. Ja zresztą sporo o takiej kolejności działań, priorytetach finansowych, zasadzie budowania tej poduszki finansowej napisałem w mojej książce Finansowy Ninja, zdecydowanie polecam, ale też o samej poduszce pisałem w artykule, który publikowałem u mnie na blogu, link znajdziecie w dodatkach do tego odcinka podcastu. Dlaczego to jest tak ważne? Bo jeśli nie macie żadnych oszczędności, to zbyt łatwo jest wpaść w kosztowne długi. Na przykład, gdy pojawi się pilna potrzeba wydania większej kwoty. I jeszcze jedna, kolejna sytuacja przychodzi mi do głowy. Część z Was ma na pewno kredyt hipoteczny na nieruchomości, w której mieszkacie. I wcześniejszą spłatę takiego kredytu też w zasadzie można przyrównać do takiej inwestycji, której stopa zwrotu jest znana i jest gwarantowana. Bo jeśli nie potraficie inwestować w taki sposób, żeby przebijać zyskami z waszych inwestycji oprocentowania kredytu hipotecznego, to zdecydowanie warto najpierw zacząć nadpłacać kredyt hipoteczny, a dopiero potem zastanawiać się nad tym, jak ulokować nadwyżki finansowe z myślą o przyszłości dzieci. I tu znowu też dobra rada, która była wcześniej. Najpierw poduszka, dopiero później odkładanie dla dziecka. Taka jest moja filozofia, tak mi się wydaje. I ja wiem, że to się może wydawać trochę nieintuicyjne, bo przecież każdy doradca finansowy wam powie, że no, trzeba odkładać na przyszłość dla dzieci, ale z drugiej strony pomyślcie, po co płacić bankowi co miesiąc na przykład 4,5% odsetek w skali roku w samej racie kredytowej, zamiast nadpłacić po prostu od razu część kapitału, który na przykład mamy, gdzieś tam pracuje na lokacie bankowej, załóżmy 20 tysięcy złotych, a lokata jest oprocentowana na 2,5% rocznie. W takim przypadku po prostu natychmiast zarabiamy więcej spłacając kredyt i za chwilę do nas te odsetki po prostu wrócą. A musimy wziąć pod uwagę, że od lokaty bankowej oprocentowanej na 2,5% musimy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, czyli podatek Belki, czyli de facto zarabiamy na niej 2% w skali roku. Czyli jeśli spłacimy część kredytu pieniędzmi z tej lokaty, to w zasadzie wychodzimy na tym dwa razy lepiej. Proste? I jednocześnie im szybciej pozbędziemy się kredytu, tym łatwiej i szybciej będziemy mogli rozpocząć odkładanie dla dzieci. Będą to mogły być większe kwoty. I często jest tak, że my szukamy gdzieś inwestycji o stopie zwrotu typu 4%, wystawiając się niejako na własne życzenie, na nadmierne ryzyko i narażając się na straty, a po prostu spłacając kredyt hipoteczny w zasadzie możemy bez żadnego ryzyka zarobić gwarantowane 4% albo i więcej, po prostu tu i teraz. I ja wiem, że niektórzy mogą mieć z tym problem na poziomie emocjonalnym, że jakby najpierw zaspokajają swoje potrzeby w teorii nie myśląc o dzieciach, no ale przecież kurczę, dziećmi opiekujemy się na co dzień, tak? I cały czas finansujemy jako rodzice ich życie. A prawda jest taka, że w finansach wygrywają nie ci, którzy kierują się emocjami, tylko ci, którzy działają zgodnie z planem, systematycznie, w optymalny sposób, na chłodno analizując sytuację i starając się minimalizować wpływ emocji na swoje decyzje. Także no, polecam trochę zdrowego rozsądku w tym wszystkim mimo wszystko zachować. I tu dochodzimy do kolejnego punktu. Zanim przejdę do omówienia, gdzie moim zdaniem warto lokować oszczędności, to przedstawię kluczowe założenia dla przyjętego przeze mnie toku rozumowania, bo definicja takiego idealnego systemu oszczędzania czy programu systematycznego oszczędzania wygląda według mnie następująco. Po pierwsze, system taki musi dawać przewidywalność, czyli musimy rozumieć, jak działa i musimy wiedzieć, jakiej stopy zwrotu możemy oczekiwać. Po drugie, musi chronić nasz kapitał. Chcemy dziecku przekazać co najmniej tyle pieniędzy, ile odłożyliśmy, bez względu na okres oszczędzania. Priorytetem jest, myślę, zapewnienie bezpieczeństwa tej wpłaconej kwoty, a nie pomnożenie samego kapitału. Czyli zero ryzyka, pełna gwarancja i dostosowane do tego poziomu bezpieczeństwa zarobki, po prostu, jakiekolwiek by one nie były. Po trzecie, system powinien dawać elastyczność. No, z jednej strony chcemy mieć łatwość dopłacania środków, ale z drugiej strony no nie możemy być uwięzieni w tym programie. Musimy mieć możliwość wypłacenia pieniędzy w jakiejś w razie ważniejszej potrzeby, na przykład sfinansowanie leczenia, no czy jakieś inne cele. I optymalnie, żeby to wypłacenie pieniędzy odbywało się bezstratnie dla nas. Po czwarte, system powinien chronić przed inflacją, czyli priorytetem jest, żebyśmy zarabiali przynajmniej tyle, ile wynosi inflacja, po to, żeby kapitał był po prostu chroniony. Po piąte, system powinien być łatwy w obsłudze, z taką możliwością automatyzacji wpłat i bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych manualnych działań. Raz ustawiamy i działa to, co mówiliśmy przy wymaganiach. I też i po piąte, zero dodatkowych wymogów, czyli chcemy mieć możliwość rozpoczęcia oszczędzania w zasadzie w dowolnym momencie, przerwania w dowolnym momencie i też ewentualnego kontynuowania od dowolnego momentu, żeby nie ciążyły na nas jakieś obowiązki związane z tym, że no w każdym miesiącu musimy te pieniądze wpłacić, żeby nie wiadomo, co się działo. I niestety nie wszystko, co jest bezpieczne, pozwala dobrze zarobić. To trzeba się do tego przyzwyczaić, ale też podkreślę, że jeśli nie rozumiemy ryzyk związanych z inwestowaniem, to lepiej w ogóle jest nie inwestować, a skupić się na takich produktach, które są proste i chronią ten wpłacany przez nas kapitał. I tu myślę, nie będzie żadnego zaskoczenia, bo w zasadzie do dyspozycji mamy tylko trzy takie sensowne produkty. Produkt numer jeden, konto oszczędnościowe dla dziecka. I dla jasności, nie myślę tutaj o koncie oszczędnościowym założonym konkretnie dla dziecka imiennie, a raczej o koncie rodzica, na które my po prostu wkładamy pieniądze przeznaczone dla dziecka. Ale ważne, żeby te fundusze oszczędzane z myślą o dzieciach były oddzielone od naszych własnych oszczędności, żeby nam się to po prostu nie mieszało. No i to jest pierwszy i najbardziej oczywisty w zasadzie produkt. Po prostu zakładamy takie konto, kierując się na przykład tym, co można znaleźć w stale aktualizowanym rankingu kont oszczędnościowych, który jest publikowany na moim blogu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/ranking. I wybierając konkretny produkt, warto szczegółowo wczytać się w regulamin i tabelę opłat i prowizji, bo większość kont oszczędnościowych oferuje co prawda atrakcyjne oprocentowanie, ale niestety tylko przez krótki czas po założeniu takiego konta. Przykładowo w banku Millennium mamy 2,7% w skali roku, ale tylko chyba przez 3 miesiące w ramach promocji dla nowych klientów. Potem oprocentowanie spada na przykład do poziomu, nie wiem, 0,6% w skali roku. Więc no, trudno powiedzieć, żeby było atrakcyjne po tym okresie. I tu od razu patent, no można posłużyć się pewnym fortelem, czyli założyć oddzielnie konto dla żony i konto dla męża, a następnie na zmianę aktywować na tych kontach udział w promocji na nowe środki. I tak to działa właśnie w banku Millennium, czyli najpierw przez około 3 miesiące mamy promocję na koncie żony, załóżmy, a następnie w całości przerzucamy środki na kolejne 3 miesiące na konto męża i tak z powrotem, taki oscylator. I to w zasadzie gwarantuje nam możliwość korzystania z tego podwyższonego oprocentowania na zmianę na obu kontach. I ja kiedyś ten mechanizm też szczegółowo opisywałem na blogu w takim artykule, który był zatytułowany, spojrzę w notatki, gdzie trzymać gotówkę i jak bezpiecznie lokować nadwyżki finansowe. Też zalinkuję w notatkach do tego odcinka podcastu, do tego artykułu. Czyli tak, wymóg powiedzmy sensownego oprocentowania powiedzmy, że jest spełniony, ale są też minusy, bo można ustawić co prawda zlecenie stałego przelewu z naszego głównego konta ROR na konto oszczędnościowe w innym banku i to jest prosta operacja, ale takie efektywne oszczędzanie w takim banku, który ma co chwilę promocję, no wymaga jednak żonglowania środkami, więc można powiedzieć, że nie spełnia tego wymogu pełnej automatyzacji. I osobie zabieganej dosyć łatwo jest niestety przeoczyć terminy końca tego promocyjnego oprocentowania, no a w efekcie po prostu zarobimy mniej niż oczekiwaliśmy. Ale tak sobie myślę, że gdy odkładamy niskie kwoty, czyli na przykład po te 100 zł miesięcznie, to takie konto oszczędnościowe może być całkiem dobrą poczekalnią dla naszych pieniędzy, zanim uzbieramy jakieś sensowne kwoty, które no, za które moglibyśmy na przykład założyć lokatę terminową. No i właśnie tym drugim produktem są lokaty bankowe dla dziecka. No myślę, że lokat bankowych jako produktu to nie trzeba nikomu przedstawiać. Ja lubię lokować pieniądze w Idea Banku. Oczywiście do kwoty limitu BFG, czyli do równowartości 100 tysięcy euro na osobę. Dlaczego Idea Bank? Bo bank ten słynął z najwyższego oprocentowania lokat i dodatkowo w ostatnim roku gotowy był płacić zdecydowanie więcej klientom, próbując się chronić przed odpływem kapitału, który był związany z aferą KNF. Ale oczywiście pieniądze można też lokować w innych bankach i tu też polecam zerknięcie do mojego rankingu jak oszczędzać pieniądze .pl / ranking. I lokaty bankowe mają ten plus, że z góry wiadomo, jakie odsetki zapłacą. I pieniądze też można ulokować dosyć elastycznie, czyli sami wybieramy okres, czy to będzie 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 czy nawet 2 lata. Ja preferuję osobiście krótkie lokaty, czyli 3 lub 6-miesięczne i mniej więcej z taką częstotliwością przeglądam też rynek i wybieram te produkty, które są najatrakcyjniejsze w danej chwili. I można sobie wyobrazić, że taka prosta strategia oszczędzania dla dziecka mogłaby wyglądać następująco, że co miesiąc wpłacamy pewną stałą kwotę na konto oszczędnościowe. Jak już się zbierze konkretna sumka, a dodam, że do założenia lokat bankowych zazwyczaj wymagane jest przynajmniej 500 zł, to po prostu zakładamy lokatę bankową. I można też działać w taki sposób, że jak nam się skończy poprzednia lokata bankowa, to zakładamy kolejną, powiększając ją po prostu o środki, które w tak zwanym międzyczasie zebrały nam się na koncie oszczędnościowym. I powiedziałem, że w przypadku lokat no można elastycznie wybrać ten okres lokaty, ale tak naprawdę sama lokata nie daje nam elastyczności, bo do trwającej lokaty no nie dopłacimy już pieniędzy, a z kolei zerwanie lokaty przed terminem także skutkuje zazwyczaj utratą wszystkich wypracowanych w okresie lokaty odsetek, co ma też znaczenie szczególnie wtedy, jeżeli lokujemy pieniądze na dłuższy okres, na przykład 2 lata. No i oczywiście też można sobie z tym jakoś radzić, czyli minimalizować to ryzyko, zakładając zamiast jednej lokaty, na przykład kilka lokat na mniejsze kwoty. Wtedy, jeżeli będziemy musieli na przykład skorzystać jakoś pilnie z pieniędzy, to likwidujemy jedną czy dwie lokaty, a pozostałe po prostu nadal wypracowują dla nas odsetki. I teraz, gdy ja nagrywam ten podcast, czyli w sierpniu 2019 roku, to najlepsze lokaty bankowe oferują oprocentowanie 3-4% rocznie, ale to jest oprocentowanie dla małych kwot na krótki okres czasu, zazwyczaj tylko dla nowych klientów banków, bo takie standardowe lokaty na nowe środki oprocentowane są powiedzmy na 2,5%, na 2,7% w skali roku. Więc w teorii to wszystko wygląda fajnie, ale praktyka już nie jest taka różowa i to jest też dobry, myślę, moment, żeby wspomnieć o takim czynniku, który obniża rentowność i kont oszczędnościowych, i lokat, czyli o inflacji. Inflacja w 2017 roku wynosiła 2%, w 2018 roku 1,6%, A na koniec lipca 2019 roku inflacja rok do roku wynosiła już 2,9%, czyli blisko 3%. Widać więc, że rośnie ona w taki sposób, że na lokatach bankowych de facto nie zarabiamy. A jeszcze trzeba dodatkowo pamiętać, że od odsetek na lokatach też płacimy podatek od zysków kapitałowych, więc aby wyjść na zero po uwzględnieniu inflacji, to lokata musiałaby być w tej chwili na 3,6% rocznie. No i tak szczerze mówiąc, to w tej chwili na rynku po prostu takich lokat nie da się znaleźć. I to jest też najbardziej namacalny przykład, że zapewnienie 100% bezpieczeństwa tym środkom, które my gromadzimy, po prostu czasami jest dla nas kosztowne. To nie jest tak, że te pieniądze zawsze zarabiają. No i to jest dobre miejsce, żeby wspomnieć o produkcie trzecim, czyli obligacjach skarbowych dla dziecka. One są właśnie sposobem na inflację, w zasadzie na niską inflację, zaraz wyjaśnię. Każdy z nas może kupować obligacje skarbowe, które są emitowane przez Ministerstwo Finansów i gwarantowane przez państwo polskie. I niektóre z obligacji, na przykład 4-letnie i 10-letnie oraz takie obligacje rodzinne, które są 6-letnie i 12-letnie, są indeksowane inflacją. Oznacza to, że mają one stałą z góry określoną marżę odsetkową, która jest dodatkowo powiększana o współczynnik inflacji w ostatnim roku. Czyli przykładowo, jeżeli kupujemy dzisiaj sierpniowe obligacje 10-letnie, które płacą 2,7% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, to w kolejnym roku marża wynosi 1,5%, ale do tej marży doliczany będzie współczynnik inflacji. I jeśli inflacja rzeczywiście wyniesie 2,9%, to Skarb Państwa wypłaci nam za drugi rok właśnie tyle, 2,9% plus 1,5% stałej marży, czyli dostaniemy 4,4% odsetek, czyli można powiedzieć więcej niż na typowej lokacie. Oczywiście od tych odsetek też zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych i rzeczywista rentowność tych obligacji wyniesie około 3,6%, ale to nadal więcej niż inflacja. I tu od razu zasadne jest pytanie, myślę, czy na zakupie obligacji skarbowych można stracić? No i niestety odpowiedź jest owszem, można, bo jeśli inflacja będzie wysoka i przekroczy 6,5% rocznie, to pomimo sumarycznych odsetek na poziomie 8% już z marżą, to i tak będziemy w plecy, bo jak odliczymy podatek Belki, to oprocentowanie netto wyniesie 6,48%. A więc nawet na pożyczanych państwu pieniądzach będziemy tracić, pomimo że w teorii są te odsetki są indeksowane inflacją. I dla jasności, każdy rodzaj obligacji ma inne warunki i inną marżę. Jest tak, że niektóre z nich wypłacają odsetki co roku, tak jest na przykład z obligacjami 4-letnimi, a inne akumulują i kapitalizują odsetki i wypłacają je dopiero po wykupie obligacji, tak jest na przykład z obligacjami 10-letnimi. Oczywiście w dowolnym momencie możemy umorzyć obligacje, czyli sprzedać je z powrotem państwu, tyle że tracimy wtedy odsetki z bieżącego okresu rocznego. I też kolejnym plusem obligacji skarbowych jest to, że minimalny zakup to zaledwie 100 zł, co oznacza, że nawet odkładając dla dzieci relatywnie niskie kwoty, też można je na bieżąco lokować w obligacjach. I dla osób, które korzystają z programu 500+, zostały przygotowane specjalne obligacje rodzinne o trochę lepszym oprocentowaniu. I do wyboru są obligacje 6-letnie i 12-letnie. I 6-latki płacą w tej chwili 2,8% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach ta marża wynosi 1,75% plus oczywiście inflacja. A z kolei 12-latki płacą w pierwszym okresie 3,2%, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych marża wynosi 2% i do tego doliczana jest inflacja i też z roczną kapitalizacją odsetek. I te 12-letnie obligacje przy takim wyższym oprocentowaniu, bo mają wyższą marżę, pozwalają zarabiać nawet wtedy, jeżeli inflacja skoczy do 9% w skali roku. No ale jest jeden ważny minus tych obligacji rodzinnych, bo niestety można ich kupić tylko tyle, tylko za taką kwotę, ile pieniędzy otrzymało się w ramach programu 500+. Także no, to nie jest tak, że możemy tam ulokować dowolną kwotę. I jeśli zastanawiacie się, które obligacje wybiera Michał Szafrański, to powiem, że w tych trudnych czasach, w których na lokatach w zasadzie już tracimy, a ryzyko wzrostu inflacji rośnie, no to decyduje się na bezpieczną formę lokowania w postaci obligacji 10-letnich, czyli EDO. I teraz, żeby trochę zrazić Was do aktywnego inwestowania, to muszę Wam zadać jedno bardzo ważne pytanie. Wiedząc, że dzisiaj na obligacjach skarbowych możecie zarobić 1,5, nawet 2% powyżej inflacji w relatywnie prosty sposób, to warto sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak duży musiałby być zysk z innej formy inwestowania, abyście zdecydowali się podjąć ryzyko utraty chociażby części inwestowanego kapitału. Albo inaczej mówiąc, wiedząc, że bez wysiłku można mieć 1,5% powyżej inflacji, to jak duży musiałby być zysk, żebyście uzasadnili przed sobą wejście na przykład w inwestycje, na której można stracić 20% rocznie? Czy na przykład dwukrotnie większy zysk, czyli 3-4% rocznie powyżej inflacji, to jest już coś, co zachęciłoby Was do podjęcia takiego dodatkowego ryzyka? To może 4-krotny wzrost? Ja niestety nie odpowiem za Was na to pytanie, bo każdy musi poszukać odpowiedzi na to pytanie samodzielnie. Ale żeby dać Wam taką dobrą wytyczną i złapać pewien poziom odniesienia, to powiem, że średnia roczna stopa zwrotu z amerykańskiego indeksu giełdy S&P 500 wynosi w długim okresie około 7-8% już po uwzględnieniu inflacji. I właśnie takiej stopy zwrotu należy oczekiwać od niskokosztowych funduszy ETF, które są notowane na giełdach, a które odzwierciedlają indeksy przeróżnych giełd. Tylko trzeba mieć świadomość, że to, co podaję, to są uśrednione wyniki w długim okresie czasu. A jeżeli ten czas skrócimy do jednego roku, to także te indeksy wahają się kilkadziesiąt procent w górę, kilkadziesiąt procent w dół. I niestety nie każdy jest w stanie wytrzymać taką huśtawkę w krótkich okresach. Więc mimo wszystko bardzo mocno przestrzegam przed próbami aktywnego inwestowania na rynkach kapitałowych, zwłaszcza jeżeli nie posiadacie wiedzy. I ja tak się zastanawiałem, jaki mógł być ten następny krok, bo jednak to, co Wam dzisiaj opowiedziałem, to są, no, jakby nie patrzeć, podstawowe informacje. Tak sobie myślałem, czy opowiedzieć Wam więcej o takich bardziej zaawansowanych sposobach odkładania pieniędzy na przyszłość dzieci. Mógłbym na przykład podrążyć temat aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, czy tarczy podatkowej, którą dają konta IKE czy IGZE, gdzie też na upartego można lokować oszczędności z myślą o dzieciach. Tylko oczywiście no, jest tam pewien problem z wcześniejszą wypłatą tego zgromadzonego kapitału. Zastanawiałem się, czy podsuwać Wam już ETF-y, czy mówić Wam o inwestowaniu dywidendowym w akcje konkretnych firm. Też można wykorzystać spółki dywidendowe do tego, żeby nawet dzieci uczyć, na czym polega inwestowanie na rynkach kapitałowych i na przykład kupić dzieciom po kilka akcji firm, które znają, na przykład Hasbro, czy innych firm, które regularnie płacą dywidendy i można by było dzięki temu no, trochę tak połączyć edukację finansową dzieci z szansą na rzeczywiste zarobki na rynkach kapitałowych. Ale niestety wielu rodziców po prostu nawet nie wie, na czym polega zarabianie na spółkach dywidendowych. Korciło mnie też tak trochę, żeby Wam poopowiadać o zasadach budowy prostych portfeli inwestycyjnych, czy na przykład też sobie trochę tak pospekulować w podcaście, czy warto już dzisiaj kupić nieruchomość na wynajem, finansując ją nawet kredytem, wynająć tą nieruchomość z taką myślą, że kiedyś być może przekażecie ją dziecku albo sprzedacie i przekażecie dziecku pieniądze z takiej inwestycji. No ale właśnie, ale to wszystko to są tematy moim zdaniem zbyt złożone dla tych osób, które po prostu oczekują bezpieczeństwa, nie znają się na inwestowaniu i no, chcą odkładać po kilka stówek miesięcznie bez zawracania sobie głowy taką stałą opieką nad swoją inwestycją. I tak sobie pomyślałem, że jeśli pomimo wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem, trochę Was jednak korci, żeby te środki odkładane dla dzieci zarabiały więcej, to mam do Was taką jedną wielką prośbę. Po prostu obiecajcie sobie sami, że zanim zainwestujecie kapitał w sposób, który chociaż w małym stopniu naraża go na straty, to przeczytacie i zrozumiecie przynajmniej jedną książkę na temat inwestowania. I ja nawet Wam zasugeruję taką książkę. Sięgnijcie sobie po taką publikację, która się nazywa Inteligentny Inwestor. To jest książka napisana przez Benjamina Grahama i to jest, można powiedzieć, ojciec inwestycyjny Warrena Buffetta. I chociaż autor aktualizował tę książkę po raz ostatni chyba w 1973 roku, czyli wtedy, kiedy ja się urodziłem, to zasady, które są tam przedstawione, są absolutnie aktualne do dzisiaj. Zresztą nowe wydania zawierają też omówienie, czyli oprócz rozdziałów są takie dodatki, które opisują współczesne, odnoszą to, co jest opisywane w książce, do współczesnych wydarzeń. I myślę, że jeśli nie będziecie w stanie przebrnąć przez tą książkę, ona jest dosyć gruba, to jest, zobaczę, chyba ponad 500 stron, taki finansowy ninja, tylko trochę mądrzejszy mam wrażenie, bo dotyczący gruba cegła w każdym razie. Więc jeśli nie będziecie w stanie przebrnąć przez tą książkę, to myślę, że to będzie też taki najlepszy test pokazujący, że absolutnie nie powinniście inwestować na rynkach kapitałowych. I mówię to śmiertelnie poważnie i wcale nie żartuję, bo większość dramatów związanych ze straconym kapitałem wynika właśnie z takiej nadmiernej wiary we własne możliwości, z braku strategii, z braku założeń inwestycyjnych, albo nawet jeśli one istnieją, to z takiego pewnego braku konsekwencji w realizacji tych założeń i w uleganiu po prostu emocjom. I niestety trzeba też powiedzieć wprost, że to się przytrafia także profesjonalistom. I możecie sobie pomyśleć, że skoro nie rynki kapitałowe tak wprost, to może przynajmniej fundusze inwestycyjne. I też myślę, że gdyby Was korciło inwestowanie w funduszach, to ja Wam oczywiście absolutnie tego nie zabronię, no bo kimże ja jestem. Ale myślę, że dobrym takim ćwiczeniem jest wejście na stronę analizy.pl, taki serwis, który zawiera listę wszystkich funduszy inwestycyjnych działających w Polsce, wszystkich polis UFK i tak dalej, i prześledzenie sobie historycznych wyników funduszy. Zobaczcie, ile z nich traci pieniądze klientów i zastanówcie się, czy naprawdę posiadacie jakiekolwiek kompetencje w zakresie wyboru właściwych funduszy, tych, którym powierzycie swoje oszczędności. Bo to tylko z pozoru jest łatwe. I tak jak kiedyś mówił Zbyszek Papiński z bloga UpFunds w naszym cyklu Elementarz Inwestora, pamiętam, on to powtarzał po autorytetach związanych z inwestowaniem, mówił, że wykresy się łatwo analizuje tylko patrząc w lewą stronę. A w prawą stronę to nie ma takich mocnych, którzy jednoznacznie wiedzą, jak sytuacja na rynkach finansowych będzie się układała. I żeby to potwierdzić, to powiem tak, ja nie mam statystyk dla rynku polskiego, ale jest stale mierzona efektywność amerykańskich aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych i jest publikowany co jakiś czas taki raport, który się nazywa SPIVA US Scorecard. I z danych na koniec 2018 roku wynika jednoznacznie, że pomimo trwającej w USA hossy, w okresie ostatnich 5 lat aż 88% wszystkich aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych osiągnęło gorsze wyniki niż indeks S&P Composite 1500, który odpowiada szerokiemu rynkowi giełdy amerykańskiej. I wniosek z tego płynący jest bardzo prosty. Jeśli uważacie, że macie kompetencje do wyboru odpowiednich rynków i sektorów, to zdecydowanie lepiej jest inwestować w niskokosztowe ETF-y niż w aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. Po prostu. A jeśli takich kompetencji nie posiadacie, to inwestycja w fundusze wcale nie musi być dobrą inwestycją. Ja na blogu zalinkuję do raportu SPIVA, żebyście mogli sobie sprawdzić rzeczywiście, jak to wygląda. Raport jest po angielsku, ale myślę, że każdy z Was kluczowe informacje będzie potrafił z niego wygrzebać. I też, żeby było jasne, ja nie udzielam tutaj żadnych porad inwestycyjnych. Ja się po prostu dzielę prostymi wnioskami i wręcz, można powiedzieć, przestrzegam przed zbyt pochopnym wystawianiem swojego kapitału na uszczuplenie. a właściwie to nawet nie swojego kapitału czy waszego kapitału, tylko kapitału, który jest przeznaczony dla waszych dzieci, a nie dla was. Także uważam, że bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze. I już podsumowując, jeżeli myślicie o odkładaniu z myślą o dzieciach, to wydaje mi się, że priorytetem powinna być ochrona zgromadzonego kapitału, a nie wysiłki w kierunku pomnażania tej odłożonej kwoty. Bo nawet odkładając po 200 zł miesięcznie przez 18 lat, zaoszczędzicie 43 200 zł. A jeżeli zwiększycie tą kwotę do 500 zł miesięcznie, to wasze dziecko przy starcie w dorosłe życie będzie miało do dyspozycji aż 108 000 zł. I oczywiście otwartym pozostaje pytanie, ile warte będą te pieniądze za 18 lat. Ale umiejętnie chroniąc je przed inflacją, na przykład właśnie z wykorzystaniem obligacji skarbowych, jesteście w stanie zapewnić im zbliżoną siłę nabywczą do tego, jaką one mają siłę dzisiaj po prostu. A pokażcie mi też dziecko, które nie chciałoby dostać od rodziców 100 000 zł na swoją osiemnastkę. No, myślę, że takiego dziecka po prostu nie ma. Także niewielkim wysiłkiem jesteście w stanie naprawdę uzbierać taki kapitał. No i to tyle w zasadzie na dzisiaj. Temat był niby banalny i oczywisty, ale chciałem jeszcze raz utwierdzić was w przekonaniu, że lepszy jest wróbel w garści niż gołąb na dachu. A ja mam czasami wrażenie, że niestety w przypadku wielu inwestorów to łapanie tego gołębia z tego dachu kończy się tym, że inwestor spada z tego dachu, łamie sobie nogi w najlepszym przypadku, a w najgorszym łamie sobie kręgosłup. I to tylko z tego powodu, że wcześniej nie chciało mu się zastosować dosłownie kilku zasad bezpieczeństwa i nauczyć się, jak się łapie takie gołębie. No. A gdyby którekolwiek z tych omawianych dzisiaj zagadnień wymagało według ciebie rozwinięcia, to bardzo cię proszę o zamieszczenie informacji po prostu w komentarzu. Może będę drążył ten temat. Mam nadzieję, że pomimo banalności tego tematu, to był on dla ciebie przydatny. Także na tę chwilę dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę ci skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.